drodzy bracia kapłańskie, przygodnym księdza prałatem Tadeuszu Gorboszczu na czele, szanowny panie prezydencie, szanowna pani premier, szanowni marszałkowie Sejmu i Senatu, szanowny panie prezesie, parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, przedstawiciele różnych instytucji zajmujących się sprawami naszej ojczyzny. Kochana pani Agato, wraz z synem i szwagrem, ze wszystkimi krewnymi, przedstawicielami rodziny, ukochani bracia i siostry, mieszkańcy stolicy, a także wszyscy, którzy przybyli, aby razem z nami, modląc się, polecać duszę świętej pamięci Artura, Bożemu Miłosierdziu, w tym roku miłosierdzia. Ojcze z tego świata, w takiej bliskości wyjątkowej niedzieli miłosierdzia. Przed nami stoi trumna, widok bardzo częsty, jednak przyzwyczaić się do niego nie sposób. Przybyliśmy bowiem do tej historycznej katedry, aby wziąć udział w obrzędzie pogrzebowym świętej pamięci doktora Artura Górskiego. Od 11 lat posła do Sejmu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Przybyliśmy, aby pożegnać ojca, męża i brata, wykładowcę, działacza społecznego i politycznego, człowieka zakochanego w polskiej tradycji i kulturze, zatroskanego o losy naszych rodaków, rozproszonych po świecie, a bardzo tam także bliskich mieszkańców Wileńszczyzny, poświęcającego się bez reszty staraniom o wyzwolenie naszej ojczyzny od nacisków obcych i od niegodziwych postępów niektórych z nas. Zabiegał bardzo o to. Bliskie było mu to, co zawarł Julian Lujon w Wywiadach Polskich, jako swego rodzaju poetycką modlitwę. Otóż nam Polskę, jak piorunem, otwierasz niebo zachmurzone, daj nam uprzątnąć dom ojczysty, tak nasze z naszych zgliszcz i ruin świętych nie będzie biedny, ale czysty, także moralnie. Czyż nie o to samo troszczył się święty Jan Paweł II, po tym świadczy go wołania, po ludzi sumienia. Jego obrona o narodowe dziedzictwo, obrona narodowego dziedzictwa, pamięć papieża o cierpieniach i o nadziei, a jednocześnie ufność, że może być lepiej, że nasz dom może być czysty, temu domu na imię Polska. Tym żył także w świętej pamięci Artur. Nie wiem, czy jego choroba nie miała swoich korzeni w niepokoju o naszą tożsamość, w obawie o pełną wolność, o wolność we wszystkich dziedzinach. Przed laty pisał o tym już Norwid w liście do Aleksandra Hercena. Nigdy żaden z nas nie będzie sobą, nie będzie wolny, a wobec tego nie będzie dysponował całą swoją energią, jeśli przed tym nie uzyska niepodległości. A niepodległość jest dla jakiegoś kraju czy dla człowieka jedynie spełnieniem. Dlatego zupełnie niemożliwe jest zdobycie niepodległości przez prace przemysłowe i handlowe. Co więcej, łatwo też można przekonać się, że w takim kupieckim podejściu kryje się poważne niebezpieczeństwo uzależnienia się, i to nie tylko materialnego, ale również politycznego, a zwłaszcza moralnego. A nic tak nie niszczy wolności, jak natarczywa demoralizacja. Zdało sobie z tego sprawę zmarły. To dlatego był obecny w akcji katolickiej, w parlamencie zaś zabiegał o czystą politykę i zdrową kulturę. Cenił sobie przygotowanie, jakie zdobył w ruchu państwowym. Nie lękał się pracy o charakterze publicznym i dla służby publicznej. Wiele namówi jego udział w parlamentarnym zespole tradycji i pamięci żołnierzy, również wyklętych. To Jan Nowak Kazioński, powołując się na Sienkiewicza, głosił, że tajemnicą szczęścia jest znalezienie sobie jakiejś altruistycznej idei i służenie jej z całkowitym zaparciem samego siebie. Właśnie ci ludzie, którzy z bezgranicznym przejęciem służyli jakiejś idei, czerpali ze swojej pracy prawdziwe szczęście. Oni do tego dochodzili. Przypuszczam, że najpełniej szczęśliwymi ludźmi byli pierwsi chrześcijanie. Czerpali szczęście ze swojej wiary. Bez wątpienia wielkim altruistą był Artur Górski. Zwłaszcza w swoich odważnych wyborach i decyzjach i staraniach. Odwagi potrzeba było i to wielkiej, aby zostać prezesem klubu zachowawczo-monarchistycznego, będąc przy tym dziennikarzem. Ale to nie wszystko. Nie obawiał się zostać pierwszym redaktorem naczelnym naszego dziennika, a pamiętamy dobrze, jak jego koledzy dziennikarze lekceważyli wówczas wiarygodność rzemiosła dziennikarskiego, atakując bez pardonu i bez skrupułów tak założyciela, jak i całe dzieło związane z Radiem Maryją. I następnie nie można pominąć redagowania kwartalnika Profide Regit Regit za wiarę, władzę i prawo. Mając na uwadze zaborczość współczesnego dziennikarstwa, mieniącego się liberalnym, a w rzeczywistości będącego wyjątkowo agresywnym, trzeba przyznać, że zmarły poseł miał bardzo dużo odwagi, ale nacierpiał się wiele różnego rodzaju ataków. A jeszcze znacznie więcej głębokiego nim dostrzegamy poczucia wartości bycia Polakiem. Za jednym z ojców patriotyzmu z pewnością w duchu przypominał sobie: jestem Polakiem nie dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący tym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje osobiste sprawy łączą mnie bliżej z nimi niż obcowskimi, ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego, mam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, że obok moich praw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego na osobistych sprawach poświęcać nie wolno. Oto dzisiaj żegnamy podczas tej Eucharystii kogoś takiego, kogoś, kto starał się rozumieć Polskę, kto ją czuł i kto dla niej żył. Dzięki temu właśnie do świętej pamięci Artura odnoszą się słowa z Księgi Mądrości: sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Ta sama księga podkreśla, że sędziwość nie jest określana przez lata, ale przez mądrość. Sędziwością u ludzi jest mądrość. Dlatego właśnie taki człowiek, wcześniej osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasu wiele. A skoro jest tak, oraz mając przed oczyma Chrystusa zmartwychwstałego, wypada nam przede wszystkim podziękować Panu Bogu za osobę Artura, za jego życie, za całą jakże bogatą działalność, jak już wspomniałem, męża i ojca, brata i przyjaciela, współpracownika i szefa, rodaka, wierzącego Stwórcy, poświęcającego się dla dobra ludzi, jakby uczestnicząc w tych darach, które otrzymujemy z Bożego miłosierdzia, a którymi dzieląc się z otoczeniem, stajemy się współpracownikami Jezusa, dawcy wszelkiego dobra. Z tego to względu, podczas tej uroczystości pogrzebowej, tak naprawdę nie ma miejsca na smutek ani na rozpacz. Chociaż bólu nie da się ominąć. Ten ból przecież wiąże się z samym rozstaniem. Tym bardziej, że nie wiemy, kiedy ono się skończy. Tym bólu, droga Pani Agato, małżonko, wraz z synem i szwagrem, wraz z pozostałymi krewnymi, pragniemy uczestniczyć w tym waszym bólu. Najpierw wyrażając serdeczne współczucie, a następnie dzieląc się modlitwą. Będziemy starali się pamiętać o Pani rodzinie, która Polsce ofiarowała męża i ojca. Będziemy serdecznie błagali, aby Duch Święty wspomagał wszystkich, którzy będą starali się iść drogą przetartą przez Artura. Z pewnością wielu będzie pamiętało, aby nie zapominać o rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 maja, aby pielęgnować praktykę katolickich dni filmowych, od czasu do czasu nawiedzić pomnik Janasa Hrabiego Eustachiego, obywatela Węgier i przyjaciela Polski. Liczni z zadumą będą zatrzymywać przed tablicą poświęconą tragedii smoleńskiej i kolejną nawiązującą do Konfederacji Barskiej. Nie zabraknie takich, którzy postarają się wspierać działalność wspólnoty polskiej i Fundacji Świętego Kazimierza Królewicza. Jestem pewien, że młodzi ludzie znajdą radość w odkrywaniu roku formacji harcerskiej. Przed nami bowiem jest jeszcze wiele zadań. Jest szczególne zadanie, które wiąże się z działalnością zmarłego posła. Mam na myśli potrzebę ożywiania ducha patriotycznego. Nasza przecież ojczyzna przez lata zniewolenia napotyka na poważne przeszkody w marszu ku pełnej wolności. Niestety niewola pozostawiła bolesne skutki, poddaństwo także i do świadomości wielu, a daje ono sobie znać. Przykro to powiedzieć, ale w obliczu śmierci milczeć nie można. Daje o sobie znać w swoistej służalczości względem obcych, stawiania na własne interesy, bez oglądania się na dobro Polski. Szkoda, że nie zawsze jesteśmy gotowi przyjmować takie głosy, takie opinie, które miłość do ojczyzny ukazują w szczególnym świetle. Pozwolę sobie przytoczyć opinię pisarza francuskiego Lavrance. Otóż wedle niego Francuzi odnoszą się do swojej ojczyzny z taką galanterią, jak do pięknej kobiety, i wpadają w pasję, gdy ktoś ośmieli się skrytykować jej wdzięki, skrytykować ojczyznę. Jednym zaś z takich wdzięków w wypadku naszej ojczyzny jest umiłowanie wolności, szacunek do własnego narodu jako jedynego i najważniejszego suwerena w sprawach ojczyźnianych. Skąd się więc biorą takie postawy i zachowania, którym tego typu brakuje elegancji? Trudno dociec. Jest jednakże czymś przykrym, kiedy z taką łatwością szuka się pomocy u obcych, nie patrząc na godność własnego narodu. Może nam to odkrywanie przyczyn tych bolesnych zachowań przynajmniej nieco wyjaśni Chesterton, który już przed laty pisał. Moja instynktowna sympatia do Polski zrodziła się pod wpływem ciągłych oskarżeń. Okazuje się, że to nic nowego, co dzieje się teraz, miotanych przeciwko niej. I rzec mogę, wyrobiłem sobie sąd o Polsce na podstawie jej nieprzyjaciół. Doszedłem mianowicie do niezawodnego wniosku, że nieprzyjaciele Polski są prawie zawsze nieprzyjaciółmi wielkoduszności i męstwa. Ilekroć zdarzyło się spotkać osobnika o niewolniczej duszy, grzęznącego przy tym bagnie zmaterializowanej polityki, ilekroć odkryłem tym osobniku obok powyższych właściwości namiętną nienawiść do Polski. A więc zabiegajmy o wielkoduszność, odradzajmy ducha męstwa. Bądźmy wdzięczni wielkiemu pisarzowi angielskiemu za tak życzliwą postawę względem naszej ojczyzny i za tę diagnozę. Ale czy nie jest już czas, abyśmy sami zaczęli na poważnie odkrywać wagę i urok, szacunku, pełnego szacunku własnej ojczyzny. Tej ojczyzny, która przecież przemawia poprzez swoich obywateli, respektowania woli narodu, wsłuchiwania się w bicie serc wszystkich rodaków. Czy nie to miał na myśli święty Jan Paweł II, kiedy radził, abyśmy się udawali na Jasną Górę i tam, wsłuchując się w bicie serca naszej Matki Królowej, zaczęli odkrywać wiele wartości, dających o sobie znać w naszych obyczajach, w naszej kulturze, a przede wszystkim, jakże wiele powinniśmy się uczyć, pamiętając o bohaterstwie i poświęceniu milionów naszych rodaków. Czyż tych spraw nie nosił w swoim sercu świętej pamięci Artur, kiedy tak odważnie i często zabierał głos w obronie lekceważonych i krzywdzonych Polaków, tak we własnej ojczyźnie, jak przeważnie z konieczności przebywającej na ojczyźnie. Ile serca wkładał w obronę tych naszych braci i sióstr, którzy na mocy decyzji silnych władców znaleźli się poza granicami Polski. Czy to wszystko to jego poświęcenie, oddanie się sprawom narodu, nie przyczyniło się także do rozwoju jego choroby z racji na ataki, na agresję, oskarżenia? Panu kto wie. Do Pana Artura możemy tak dzisiaj powiedzieć, w swoim sercu miał na myśli Jezus, gdy powiedział do swoich uczniów, pocieszając: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. O prawdzie tych słów mówi od 20 wieków pusty grób na Kalwarii i miliony świadków, którzy zrozumieli, jak wielkie znaczenie dla ich przyszłości ma zapewnienie Syna Bożego. Ja jestem drogą, prawdą, życiem i postępowaniem. zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział. Tę drogę, jak widzimy, wyjątkowo szybko przemierzył świętej pamięci Artur. Czuł dobrze, że zaproszenie do nieba przyjdzie wcześniej. Dlatego swoje życie opiera na Ewangelii. Zawsze w sercu i postępowaniu odwołuje się do prawdy, bo prawda wyzwala. I wszystkim dziękuję. Dzisiaj na pożegnanie. Myślę, że dzieli się także swoimi doświadczeniami. Bez wątpienia. Możemy te domniemania za Marią Kanopnicką bardzo serdecznie przypomnieć, bo ona nas nawołuje, aby nasze modlitwy odnosiły się do naszej przyszłości. Prośmy Boga o takie modlitwy, które nie chcą ni skarg, ni żałości, lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły, nadziei przyszłości. Dziękujemy Ci za to, Arturze. Amen.